Rozmowa dnia.
Witam Państwa, Bartłomiej Zapała. Dziś posiedzenie Sejmu od godziny 12 przy ulicy Wiejskiej. Czy zakończy ono trwający od 16 grudnia kryzys polegający na okupacji mównicy i fotela marszałka Sejmu? O tym dziś w rozmowie. Naszym gościem profesor Piotr Wawrzyk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, gość w studiu Polskiego Radia w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Czego pan się spodziewa po godzinie 12 w Sejmie przy ulicy Wiejskiej?
Na pewno nie należy się spodziewać tego, że będą tak zwane normalne obrady, takie jakie miały miejsce przed 16 grudnia. Gdyby się tak stało, to po prostu byłaby to spektakularna, dramatyczna wręcz klęska opozycji, która nic by na tym trzytygodniowym w zasadzie sporze nie zyskała na tej okupacji sali sejmowej. A jedyne, co by się w efekcie stało, to okazałoby się, że po prostu te dyżury poselskie, święta w Sylwestra, w Nowy Rok byłyby niepotrzebne. W żaden sposób nie przyniosłyby żadnego efektu. Dlatego normalnych obrad Sejmu nie można się spodziewać. Na pewno jakiejś formy protestu ze strony opozycji. Według zapowiedzi ma to nie być okupacja. Czyli zostają, inaczej mówiąc, tak zwane kruczki formalne.
Myśli pan, że będą posłowie próbowali w jakiś sposób zakłócić przebieg obrad? Spór właściwie zaczyna się od tego, czy będzie to już 34, czy jeszcze 33 posiedzenie.
No i to jest pierwszy punkt sporny, ale w ramach tego właśnie pierwszego punktu spornego będzie możliwość zastosowania szeregu wybiegów właśnie formalnych. Zgłaszanie pytań, wygłaszanie oświadczeń, proszenie o przerwę, o przełożenie posiedzenia. To wszystko może sprawić, że zamiast o 12, to nie skończy się to na przykład dzisiaj, ta część taka formalna, albo też na przykład te zabiegi opozycji skończą się dopiero wieczorem i wtedy opozycja będzie mówiła, że nie będzie pracowała po nocach, czy obradowała nad ważnymi projektami i będzie się domagała przełożenia obrad z dnia dzisiejszego już na dzień jutrzejszy, albo od jutra de facto zacząć realizację tego porządku, który był ustalony. To jest praktyka, która już funkcjonuje jak gdyby od początku tej kadencji Sejmu. Opozycja zgłasza kolejne wnioski o przerwy, o różnego rodzaju wnioski, innego rodzaju wnioski formalne. W efekcie dochodzi do tego, że ta prawdziwa dyskusja, czy głosowania nad ważnymi projektami rzeczywiście odbywają się wieczorami, po czym opozycja krzyczy, że odbywają się głosowania wieczorami, a nie powinno się tego robić, no właśnie kiedy jest już późno, kiedy posłowie jak gdyby są zmęczeni. I to jest ta praktyka, która już miała miejsce, więc można spodziewać się, że będzie po prostu kontynuowana.
A możliwy jest scenariusz ponownej okupacji i przeniesienia obrad do sali kolumnowej? Od marszałka Sejmu płynęły takie sygnały, że sala kolumnowa przygotowana jest do sprawowania obrad, także do podejmowania głosowań, takich, które już nie budziłyby wątpliwości, łącznie z maszynkami do głosowania, które będą mogły identyfikować posłów.
Powiem tak, mnie do 16 grudnia się wydawało w ogóle niemożliwe, że jest coś takiego w polskim Sejmie, jak okupacja sali obrad. No ale po 16 grudnia można już się wszystkiego spodziewać, więc mimo tego, że ci główni animatorzy, w cudzysłowie partie okupujące salę obrad sejmowych, mówiły, że nie będzie to już protest polegający na okupacji, to myślę, że w zależności od rozwoju sytuacji można się też takiego scenariusza spodziewać.
Wczoraj nie udały się rozmowy prowadzone przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Platforma Obywatelska okazała się konsekwentna, nie wzięła w nich udziału, ale także i te partie, które przybyły na spotkanie, i Nowoczesna, i PSL, nie osiągnęły porozumienia z większością z Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską, bo także Zbigniew Ziobro był obecny na tym spotkaniu obok Jarosława Kaczyńskiego.
To jest, myślę, głębszy problem wynikający z rywalizacji o przywództwo w opozycji. Jak wiemy, przywódca opozycji ma mieć, no powiedzmy, sporą władzę, jak na polskie warunki. Ale nawet gdyby tego nie było, to i tak walka o przywództwo w opozycji zdeterminowała wynik pierwszego i drugiego spotkania. Po wydarzeniach nocy sylwestrowej, tak to nazwijmy, czy słynnym wyjeździe pana Petru do Portugalii, można powiedzieć, że jego akcje na tym rynku lidera opozycji spadły niemalże do zera. Niekwestionowanym przywódcą opozycji wydawał się Grzegorz Schetyna. W związku z tym pan Petru wyszedł naprzeciw oczekiwaniom społecznym i zaczął być rzecznikiem zakończenia tego protestu polegającego na okupacji sali sejmowej, chcąc odzyskać inicjatywę polityczną. I to mu się udało. To mu się udało do momentu, kiedy Platforma powiedziała, że w tych obradach nie będzie brała udziału. Biorąc pod uwagę, że obie partie rywalizują o elektorat taki skrajnie antypisowski, który mówi zero rozmów z Prawem i Sprawiedliwością, brak udziału w tych rozmowach Platformy Obywatelskiej sprawiał, że Nowoczesna traciła ten elektorat. To by było tak, że gdyby Nowoczesna była uczestnikiem tego porozumienia wtorkowego, to te osoby, które uważają, że z Prawem i Sprawiedliwością nie powinno się dyskutować, bo łamie prawo, wprowadza faszyzm, dyktaturę i tak dalej, mówię o elektoratach, o elektoracie Nowoczesnej Platformy, o której te dwie partie rywalizują, ta grupa społeczna byłaby w tym momencie po stronie Platformy Obywatelskiej. Biorąc pod uwagę, że w efekcie odeszłaby od Nowoczesnej, Nowoczesna nie mogła sobie po prostu na to pozwolić, walcząc o przywództwo w opozycji i stąd zerwanie de facto rozmów przez Nowoczesną, nie chcąc oddać palmy pierwszeństwa w opozycji. Szkoda tylko, że odbywa się to kosztem spraw polskich.
Nie, w tle rozmowy o budżecie i jego legitymizacji, prawidłowości przyjęcia. Dziś także rozpoczyna się posiedzenie Senatu, a Senat ma głosować nad tym, co zostało przedstawione i przegłosowane w Sejmie właśnie tego feralnego 16 grudnia. Jedną z propozycji Prawa i Sprawiedliwości było zgłoszenie poprawek, które zgłaszały wcześniej czy Platforma, czy Nowoczesnej, które były en bloc odrzucone na sali kolumnowej. Czy można rozumieć, że skoro ta inicjatywa nie została podjęta, to tak jak komisje budżetowe w Senacie zrobiły to w przerwie między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, Senat także bez poprawek przyjmie ustawę budżetową?
To by było logiczną konsekwencją, dlatego że jeżeli opozycja nie przystała na te warunki, które sama stworzyła, bo przecież to były propozycje dwóch partii opozycyjnych. Głosowanie poprawek opozycji w Senacie to była najpierw propozycja Kukiz 15, później powtórzona publicznie przez pana Petru, który uznawał, że to jest właśnie to ustępstwo ze strony władzy. Kiedy partia rządząca chciała się na to zgodzić ustami marszałka Karczewskiego, no to nagle opozycji w postaci Nowoczesnej to przestało wystarczać. W efekcie wydaje się, że teoretycznie nie ma potrzeby, natomiast powiem tak, gwoli przebiegłości politycznej i pokazania, że to partia rządząca chce tego kompromisu, to można by te poprawki przegłosować i wtedy byłaby to realizacja tego, do czego w tych nieudanych rozmowach rządzący się zobowiązali, czego domagała się, tak jak powiedziałem, opozycja. I opozycji wtedy trudno by było zakwestionować głosowanie nad tymi poprawkami następnie w Sejmie.
Czy specjalizuje się pan mocno w sprawach integracji europejskiej? Czy dopuszcza pan taki scenariusz, że Komisja Europejska może zakwestionować, bo mówi o tym między innymi Platforma Obywatelska, zakwestionować sposób przyjęcia budżetu i w związku z tym na przykład wstrzymać czy opóźnić wypłatę środków strukturalnych, które mają napływać w 2017 roku do naszego kraju?
Formalnie rzecz biorąc, Komisja Europejska nie ma takich kompetencji. Komisja Europejska nie sprawdza od strony formalnej procedowania w parlamentach krajowych państw członkowskich. Nie może tego robić. Żaden przepis traktatowy Komisji Europejskiej do tego nie upoważnia, ale tak samo nie upoważnia do Komisji Europejskiej do działania żaden przepis traktatowy w ramach tej procedury kontroli praworządności, które prowadzi wobec Polski. Biorąc ponadto pod uwagę, że Komisja Europejska
to może
jest
być procedura
w ogóle
artykułu
instytucji
7, ale znacznie mocniejsza niż procedura sprawiedliwości.
No właśnie, ale ta procedura, którą teraz prowadzi Komisja Europejska wobec Polski, już nie jest ujęta w artykule 7. Tak to, jak pan powiedział, w artykule 7 są te kolejne kroki po tej procedurze, natomiast sama ta procedura nie jest ujęta w artykule 7 traktatu. Natomiast biorąc pod uwagę to, że instytucje unijne są otwarte na sugestie ze strony polityków Platformy, którzy mają tam bardzo dobre kontakty, nie wykluczałbym jakiejś formy korespondencji Komisji Europejskiej na ten temat, będącej niejako realizacją tego, o czym w tej chwili mówi Komisja Europejska. Pamiętajmy, że sprawami budżetowymi w Komisji Europejskiej ma się zajmować komisarz Oettinger. Z jednej strony to jest polityk, który jak gdyby nie był na tej pierwszej linii frontu walki z Polską ze strony Komisji Europejskiej, ale z drugiej strony pochodzi z partii, która jest unijnym koalicjantem Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i z tego względu wydaje mi się ten scenariusz prawdopodobny. Platforma ma jakąś dziwną zdolność przewidywania reakcji ze strony instytucji unijnych na to, co się dzieje w Polsce i to przewidywania takich reakcji, które nie wynikają z przepisów traktatowych.
Komisja Europejska nazywa to pogłębionym dialogiem z polskim rządem. Myśli pan, że to słowo pogłębiony dialog może być jeszcze obecne w polskiej przestrzeni parlamentarnej?
Jeżeli mówimy o rozwiązaniu
tego sporu... W takim pozytywnym znaczeniu tego słowa oczywiście.
Jak rozumiem, jako formę rozwiązania sporu, który jest w polskim parlamencie, to by było najlepsze dla wszystkich stron tego sporu. Opozycji pozwalałoby wyjść z twarzą z tego żenującego sporu. Rządzącym z kolei pozwoliłoby spokojnie no właśnie kontynuować swoje działania, ale na to z kolei opozycja nie może pozwolić w żaden sposób. I tutaj mamy niejako sprzeczność wzajemną interesów. Polska opozycja, która w tej chwili opozycja nie jest klasyczną opozycją państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W państwach Unii Europejskiej w ten sposób opozycja się nie zachowuje. I to jest chyba największy polski problem w tej chwili.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Profesor Piotr Wawrzyk z Uniwersytetu Warszawskiego był Państwa i naszym gościem.
Dziękuję również.